Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników, mieszkańców wsi na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, ta niedziela, powiedziałbym podsumowująca poprzedni tydzień, trudny tydzień, bo w Polsce w dalszym ciągu protesty i protestów nie ma końca, a to wynika z tego, że po prostu nierozwiązane są problemy, szczególnie producentów trzody chlewnej. I te propozycje, które składa minister rolnictwa, nie do końca są przez rolników zrozumiałe i właściwie przyjmowane. Pan minister ma w sercu tylko rolników ze strony buforowej, natomiast w Polsce producentów trzody chlewnej, którzy z tego powodu stracili, jest bardzo wielu i dlatego są protesty, dlatego są te protesty, które wynikają z możliwości organizowania się poszczególnych rolników, którzy tracą w tej chwili ogromne pieniądze na swoim możliwości utrzymania swojej rodziny i tracą pieniądze na pieniądze do rozwoju swoich gospodarstw rolnych. Myślę, że do tego tematu zaraz będziemy, o tym temacie będziemy rozmawiali, dlatego że w Łodzi w tym tygodniu był protest nie tylko w Łodzi zresztą, ale o tym proteście już mówiliśmy Państwu i chcemy przybliżyć problemy, jakie mają rolnicy właśnie, szczególnie z powiatu piotrkowskiego, ale nie tylko, bo chodzi o całe województwo łódzkie. Witam wśród nas pana Terkę Janusza. Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże.
Witam pana Tarnowskiego Andrzeja. Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże.
I pana doktora Ryszarda Rawickiego. Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże wszystkim.
Weterynarii. Proszę Państwa, ale zanim przystąpimy do rozmowy na ten temat, chciałbym połączyć się, porozmawiać z panem posłem, europosłem Wojciechowskim, dlatego że dzwoniono do mnie, że w Parlamencie Europejskim sprawa nasion jest bardzo ważna, że na Komisji Rolnictwa rozporządzenie miało być przyjęte i cała Komisja Europejska odrzuciła to rozporządzenie w sprawie nasion i taka informacja przyszła do mnie, że gdyby projektowane rozporządzenie zostało przyjęte w formie proponowanej przez Komisję, rolnicy byliby zmuszeni kupować materiał siewny, wegetatywny, materiał rozmnożeniowy w specjalistycznych firmach, a wszelkie sposoby, by nawzajem sprzedawać sobie nasiona lub nawet je podarować, byłyby zabronione. I to jest to, proszę Państwa, co od kilku miesięcy, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, jest obecne na różnego rodzaju posiedzeniach, są różnego rodzaju spotkania i z tego, co jestem zorientowany, miało być 11 marca głosowanie już plenarne nad tym rozporządzeniem i dlatego poprosiłem pana Wojciechowskiego, aby podzielił się informacją, o co w zasadzie to chodzi i dlaczego jest polscy rolnicy ekologiczni, ale nie tylko ekologiczni, są bardzo zdenerwowani tym rozporządzeniem. Witam, szczęść Boże Panu.
Szczęść
Cześć Boże, witam pana redaktora, witam gości w studiu, witam słuchaczy. No rzeczywiście Komisja Europejska chciała zafundować całej Europie, rolnikom w całej Europie, także polskim rolnikom, no takie przepisy, które by praktycznie uniemożliwiły swobodny obrót materiałem siewnym. Wszystko byłoby właściwie uzależnione od wielkich koncernów, od producentów nasion. To jest kolejny taki przykład działania, które jest jakby uprzemysławianie rolnictwa pod dyktat wielkiego przemysłu, zamiana rolnictwa w przemysł. To jest trochę podobna historia jak z GMO. I no na szczęście Parlament Europejski się temu mocno sprzeciwił, bo i w komisjach europejskich był bardzo silny sprzeciw. W Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, w Komisji Środowiska były wysłuchania w parlamencie publiczne z udziałem przedstawicieli różnych organizacji rolniczych. Odbyła się taka rzetelna debata, no i skutek taki, że parlament opowiada się za odrzuceniem tej propozycji komisji, więc wszystko wskazuje na to, że 11 tam jeszcze są spory proceduralne, czy to będzie głosowane, czy w ogóle będzie przesunięte na następną kadencję, czy też będzie wprost odrzucone, bo jeszcze były, jak ja wyjeżdżałem w Brukseli, to jeszcze to nie było do końca jasne. Ale w każdym razie parlament tego nie poprze i to oznacza, że...
To znaczy, że co? Parlament to może odrzucić podczas głosowania? Gdyby komisja to wprowadziła w procedury, to by było możliwość odrzucenia tego?
Tak, no znaczy, no bo to jest, te sprawy są w tak zwanej procedurze współdecyzji, czyli to tego nie ma oczy. No komisja daje projekt, komisja nie uchwala tego aktu. Uchwalane jest wspólnie przez Radę i przez Parlament Europejski. Rada to są rządy państw członkowskich, tych 28 ministrów. No i Parlament, wiadomo, więc musi być zgodne stanowisko Parlamentu i Rady. Parlament opowiedział się za odrzuceniem tej, w całości odrzuceniem tej propozycji komisji. Uznał Parlament, że to jest, no uprzedzam jakby formalną decyzję, ale wiadomo, że ona taka będzie, że to jest zbyt restrykcyjne, że nie ma powodów, aby zmieniać dotychczasowe przepisy. Tam jest takich 12 różnych dyrektyw, które w różnych obszarach regulują te sprawy związane z nasiennictwem. Nie było na to jakichś tam specjalnych skarg do tej pory ze strony rolników, ogrodników, więc ja myślę, że tutaj no, trzeba się temu tak w ogóle dokładnie przyjrzeć, jakie tutaj działają siły, jak to wygląda ten lobbing, bo ktoś na komisję wpłynął, że w ogóle taki projekt się pojawił. No, na szczęście tutaj w parlamencie no, przydaje się czasem ten Parlament Europejski. Nie jest to tak, że zupełnie...
No tak, słyszałem, że byliście prawie jednomyślni, jeżeli chodzi o Komisję Rolnictwa. Wszystkie ugrupowania, które tam się znajdują, podobno były jednomyślne, co bardzo cieszy.
To cieszy. Panie redaktorze, jest jeszcze też tak, znaczy no to jest dość dobra praktyka w Parlamencie Europejskim. Chciałbym, żeby ona była bardziej stosowana także w polskim Sejmie, bo to niestety tak nie jest. A mianowicie no słucha się jednak głosu organizacji społecznych, przedstawicieli rolników. No są te wysłuchania publiczne dość często robione. Przyjeżdżają przedstawiciele organizacji rolniczych, przedstawiają swoje poglądy i to jednak ma wpływ na podejmowanie decyzji. I tak jak w zeszłej kadencji, no to znaczy no jakby no dobrą decyzją się kończy ta kadencja, bo właśnie to zablokowanie tych złych przepisów jest dobrą decyzją. A wcześniej mieliśmy też no dobrą w sumie decyzję w sprawie GMO, bo to Parlament Europejski spowodował, że kraje członkowskie mają prawo zakazania upraw GMO na swoim terytorium, z czego polski rząd pod naciskiem organizacji społecznych, ale z tego skorzystał. A więc no takie dobre dość sygnały jednak z Parlamentu Europejskiego wyszły, więc no tym bardziej trzeba mieć świadomość, jak ważne są wybory europejskie, żeby przede wszystkim pójść do tych wyborów. Tak już korzystam z okazji, skoro pan redaktor pyta o sprawy parlamentu, a jesteśmy niedługo przed wyborami, a jest takie no niskie niestety w Polsce zainteresowanie tymi wyborami, zwłaszcza na wsi, więc apeluję do wszystkich, którzy nas słuchają, żeby zachęcać. Ja dzisiaj nie mówię o propagandzie partyjnej, wyborczej, ale
tym bardziej, że
ważne decyzje zapadają.
Tak jest, panie pośle, tym bardziej, że wspólna polityka rolna zależy od Parlamentu Europejskiego, nie Parlamentu Polskiego.
Zdecydowanie większej części, tak, więc to jest to, ile mamy pieniędzy, że mamy no niestety mniej niż nam się należy i to no, wina rządu oczywiście. W Parlamencie Europejskim zrobiliśmy wszystko, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej, ale po prostu no polska wieś musi wiedzieć, że naprawdę no jesteśmy w Unii i losy polskiego rolnictwa w większości...
Właśnie, panie pośle, jak już jesteśmy przy głosie, to sprawa tego, co się stało z tą zarazą afrykańską, z tym pomorem afrykańskim, to jakie to ma przełożenie teraz, tym bardziej, że bardzo, bardzo źle się dzieje na wsi polskiej i bardzo dużo rolników zaczyna bankrutować?
No to jest dramatyczna sytuacja. Ja się spotykałem z rolnikami, których to dotyczy.
No, ale oczywiście nie wszyscy. No, tak.
Ja będę to też wyjaśniał w Komisji Europejskiej, bo wydaje się, że polski rząd dość tak lekką ręką tą bardzo szeroką strefę buforową wprowadził. Trochę nadgorliwości, obawiam się, że w tym wszystkim było. No ale przede wszystkim nie wolno rolników zostawić w takiej sytuacji, jakie oni w tej chwili są, no bo to są ci ze strefy buforowej, nie mogą niczego sprzedać, ale także poza strefą.
Znaczy liczymy, panie pośle, że w Parlamencie Europejskim zaczniecie również na te tematy rozmawiać.
Tak, tylko panie redaktorze, to jest taka zależność, to też chcę, żeby to było jasne. To znaczy w Parlamencie my oczywiście możemy naciskać na Komisję Europejską i to robimy w różnych sprawach, tylko że Unia nie kiwnie palcem w żadnej sprawie, dopóki się o to nie zwróci rząd. Dopóki rząd tego jasno nie postawi, bo to rząd jest tym pierwszym...
No, ale minister wystąpił do Unii o pomoc. Minister wystąpił do Unii o pomoc. Przecież...
No to teraz chyba w ostatniej chwili...
No tak, 50% dostanie na strefę buforową, 50% dostanie Unii, 50% ze swoich środków ma zapłacić.
W ostatniej chwili, jeśli wystąpił, no to dobrze, tylko szkoda, że to no pod naciskiem protestów, że to nie jest jakby nie z automatu się dzieje. Ale ja potem, skoro jestem przy głosie, panie redaktorze, to jeszcze jedna króciutka kwestia. No to jest to nieszczęsne wędzenie, te przepisy o wędzeniu, które...
Przepraszam, nie mogę dostać rolników, przedsiębiorców, żeby przyjechali tutaj i mówili o tym, a to jest bardzo trudna sprawa na południu Polski. Już około 15 zakładów bankrutuje.
To jest dramatyczna, bo to dotyczy według naszego rozeznania około 1500 małych zakładów wędliniarskich. Sprawa wygląda tak w tej chwili. Oto mamy pretensje do rządu. Zresztą prezes Kaczyński pisał list do premiera Tuska, nie wiem, tydzień czy półtora tygodnia temu w tej sprawie. Bo polski rząd Platformy i PSL-u no nic nie robi w tej sprawie.
Ale panie pośle, ja myślę, że my do tego tematu musimy wrócić. Dzisiaj już bym nie chciał rozpoczynać debaty na ten temat, dlatego że mamy tu rolników, nie chciałbym zabierać im czasu.
Ale tylko jednym zdaniem powiem.
Proszę bardzo.
Komisja jest gotowa tą sprawę załatwić, a polski rząd nie złożył wniosku o to, żeby załatwić, najkrócej mówiąc. No więc to jest taki problem.
Będziemy myśleli, że uda się nam tą sprawę wyjaśnić. Natomiast serdecznie panu dziękuję, pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję do osobistego spotkania, dlatego że problemów jest wiele.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Jeszcze raz pozdrawiam.
Dziękuję z panem Bogiem. To tyle, proszę państwa, odnośnie nasion. Pozdrawiam panią Dorotę Metele, pozdrawiam panią Danutę Pilarską, pozdrawiam pana Babalskiego, wszystkich tych, którzy dzwonili, rozmawiali, mówili, że sprawa nasion jest sprawą ważną i myślę, że będziemy do tego tematu jeszcze wracali, dlatego że jak to się w grudniu rozpoczęło w Unii Europejskiej, to europosłowie złożyli 1400 poprawek, proszę państwa, tego rozporządzenia. Można się pośmiać, no ale aż dziwne. Natomiast wracając do naszych spraw tutaj związanych z tym pomorem afrykańskim, dobrze panie doktorze mówię, tak?
Pomorem
afrykańskim. Sytuacja jest dosyć skomplikowana. Panie doktorze, mówi się o tym, że w zasadzie to główne nieszczęście, jakie spotkało rolników, to, że wojewódzki lekarz weterynarii musiał wprowadzić jak gdyby zakaz, stworzyć ograniczenia dotyczące właśnie sprzedaży, hodowli i tak dalej na tym terenie, gdzie te dziki, które podobno zmieniły swój kraj, przywędrował do Polski.
Tak, ja myślę, że Ze swojej strony, jako lekarz weterynarii, na początku może tak w kilku słowach syntetycznie bym przybliżył samą chorobę, bo może od tego wyjdźmy, bo jest to skala, powiedziałbym, bardzo duża, wręcz dramatyczna i nie wyobrażam sobie sytuacji, gdyby okazało się, że tych ognisk chorobowych w Polsce, a szczególnie w gospodarstwach, bo na razie mamy jakby dowody zakażonych dwóch dzików, czyli materiał biologiczny się przedostał. Skąd i w jaki sposób możemy tutaj polemizować i jak co niektórzy, którzy byli bliżej, wątpić, dlatego że dzik, jeżeli jest chory, to dzik udaje się, że tak powiem, w miejsce głębokiego buszu, w oddali od jakichś takich ruchliwych miejsc i próbuje tam jakby przeczekać, licząc na to, że jego stan zdrowia się poprawi. A poza tym, żeby jakaś zwierzyna łowna nie dokuczyła albo nie pomogła mu zejść. Natomiast te dziki, które prawdopodobnie okazały się materiałem zakażonym, były w miejscu no dość takim, no całkowicie odmiennym od tego, co biologia wskazuje. No i możemy tutaj domniemać, czy faktycznie te dziki nie zostały podrzucone, nie zostały zakażone, ale tutaj nie chciałbym się wdawać w polemikę. Natomiast ze swojej strony chciałbym tak szybciutko. Jest to choroba wirusowa o ostrym przebiegu. Może to być również postać przewlekła, nadostra, ostra, która cechuje się bardzo wysoką śmiertelnością. To jest po pierwsze rzecz no bardzo, bardzo zła. Poza tym choroba, która postępuje w niesamowitym tempie, jak dane pokazują, w tempie 350 km ona zmierza, pokonuje tę przestrzeń, 350 km na rok, idzie z kierunku głębokiej Rosji, była już na Litwie i teraz, jak się okazuje, jest i u nas. I co jeszcze najgorsze, co się z tym wiąże, że na tą chorobę nie ma żadnego leczenia, nie ma szczepionek, czyli możemy ją traktować jako broń biologiczną. No i co się z tym wiąże? Jeżeli się to potwierdzi, jeżeli te ogniska się powiększą, to możliwość jakiegokolwiek sprzedaży materiału biologicznego z naszych gospodarstw rolnych będzie równa zero, w związku z czym będziemy musieli konsumować je sami. A wiemy o tym, że do Polski napływa cały czas z zachodu wspomaganie, w sensie, że tak powiem, żywego inwentarza, bo z zachodu idą potężne ilości warchlaków duńskich, holenderskich, niemieckich, co uważam, no tutaj patrząc na gospodarkę rolną, troszeczkę się tutaj miesza i myli z celem.
Rozumiem, panie doktorze, ale to w takim układzie, jakie są możliwości, bo tak, leczenia pan mówi nie ma, to co zrobił wojewódzki lekarz weterynarii w Białymstoku, to znaczy, że wykluczył pewien teren, prowadził kwarantannę, to znaczy, że tylko w ten sposób można przeciwdziałać roznoszeniu się zarazy na dalsze tereny, tak?
Tak, jak najbardziej. Lekarz wojewódzki, każdy lekarz państwowy, nawet jest to lekarz powiatowy najbardziej odpowiedzialny za swoje małe środowisko powiatu, on jakby działa zgodnie z pewnymi instrukcjami. I instrukcja właśnie przy tej chorobie to jest, że tak powiem, żeby dusić, eliminować zarazek w ognisku choroby. Czyli żaden materiał biologiczny nie może być, że tak powiem, transportowany nawet, no powiedziałbym, w żaden sposób do dalszej jakiejś hodowli. Jedyna metoda to jest metoda radykalnego postępowania, czyli uboju i niszczenia tego, no tu już powiedziałbym, to już instrukcja, bo to jest choroba zwalczana z urzędu, to już główny lekarz weterynarii wie, co w tej sytuacji robić. Na razie u nas jeszcze nie było takiej potrzeby.
Rozumiem, ale w takim układzie, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że jeżeli by stwierdzono u rolnika, który ma tam jakieś na przykład 300-400 sztuk trzody, tą chorobę, tak? Tak. To trzeba od razu wprowadzić kwarantannę na cały teren w tym związany, tak?
Tak, tak, tak. To znaczy moment, co to jest kwarantanna? Bo kwarantanna to jest jakby pewnego rodzaju zamknięcie i obserwacja. Natomiast to jest tylko po to, żeby potwierdzić. Jeżeli już jest potwierdzenie, to wtedy wchodzą znaczy w użycie środki radykalne. Czyli wtedy jest jakby...
Panie doktorze, ale też wszyscy, którzy tymi sprawami ostatnio się zajmują, mówią, że nie jest to szkodliwe dla ludzi, że ta choroba świń nie jest szkodliwa dla ludzi. To pytam się, dlaczego trzeba podejmować takie radykalne środki?
Dlatego, że jest to choroba o bardzo dużej zakaźliwości, bardzo szybko przenoszona, czyli ona, jak mówię, powiedziałem, 350 kilometrów robi w ciągu roku. Leczenia nie ma, szczepienia nie ma, czyli jedyne co, to jak najszybciej, jeżeli już zdiagnozujemy, że to jest to, zniszczyć w miejscu ogniska. Panowie... Natomiast, tak jak jeszcze skończę, że faktycznie, że mięso i produkty z tego gospodarstwa absolutnie nie są w żaden sposób ani gorsze, a tym samym nie szkodzą ludziom. To trzeba mieć na uwadze. Ale jedynie to jest potężny problem gospodarczy sektora, który nazywa się rolnictwo.
Proszę pana, ale mówi się o tym, że trzeba je poddawać w 80% stopniach przeróbie, przetwórstwie i tak dalej, a więc jakieś, jednak się jakieś, no powiedziałbym, przyjmuje trudności, które są z tym związane.
Z pewnością tak, tylko że to jest oparte na pewnych badaniach statystycznych, natomiast mogę przytoczyć tutaj fakt, że w temperaturze 5 stopni wirus ten potrafi przeżyć 6 lat. W temperaturze na przykład pokojowej przez 18 miesięcy. Czyli jest jakby dowód na to, że to nie wszystko, co nam się wydaje, uda się sprawdzić. Rozumie pan?
Rozumiem. Panowie, to dlaczego protesty? Bo ostatnio, w tym tygodniu, kolejny protest w Łodzi. Kolejni rolnicy niezadowoleni sytuacji. Kolejni rolnicy mówiący o tym, że zaczynają ich gospodarstwa podupadać. Pani Terka?
Przede wszystkim protesty są dlatego, że jest bardzo zła sytuacja. Bardzo zła sytuacja i z drugiej strony rolnicy nie widzą zdecydowanych działań ze strony rządzących, żeby zapobiegać tej sytuacji. I to są dwie podstawowe przyczyny, które zmuszają rolników do tak wyrażania tych swoich opinii w formie protestu.
Proszę pana, no, to znaczy sytuacja, na czym polega ta zła sytuacja? Co się stało takiego, że no, wyszliście na ulicę, że pojechaliście do Łodzi pod urząd?
Zmusiła nas do tego, tak jak powtarzam, zła sytuacja, tu chodzi głównie o sytuację finansową. W ciągu dosłownie kilku dni spadły ceny skupu żywca bardzo drastycznie i związane to jest z tym, że w ciągu kilku następnych tygodni straty w naszych gospodarstwach są tak duże. I powiem to tak, że jeżeli w ciągu kilku lat budowaliśmy swoje gospodarstwa, rozwijaliśmy i w ciągu kilku tygodni cofnęliśmy się wstecz o te kilka lat. Po prostu w tej chwili straciliśmy już częściowo swoją płynność finansową, przestajemy spłacać kredyty, po prostu nie mamy pieniędzy.
To znaczy zaczynają być gospodarstwa w tej chwili wpadać w tak zwany już dołek i może to doprowadzić do tego, że banki zaczną was powoli licytować.
Tak, oczywiście. Chciałbym też powiedzieć, że w ciągu kilku ostatnich lat gospodarstwa nasze, tutaj mówię o trzodziarzy, bardzo dużo zainwestowały w rozwój tych gospodarstw. Pozaciągaliśmy kredyty, zmodernizowaliśmy te gospodarstwa, po prostu przystosowaliśmy ich do tego, żeby były konkurencyjne i spełniały wymagania rynku, a w tej chwili nie mamy za co spłacać kredytów i to jest bardzo niebezpieczne.
Proszę pana, mówiło się o tym, że w tej chwili musicie się dostosować do pewnych przepisów związanych z dobrostanem zwierząt. Czy doprowadzenie do tego systemu wymagało nakładów finansowych i się musieliście również z tego powodu zaciągać kredyty?
Oczywiście, oczywiście nasze budynki, które tam były budowane kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, one zostały zmodernizowane, zostały wyposażone w nowe systemy wentylacji i tak dalej, systemy do zadawania pasz po to, żeby te zwierzęta, które tam w nich hodujemy, żeby miały znacznie lepsze warunki. To są bardzo drogie inwestycje i bardzo kosztowne.
Są z jednej strony bardzo drogie inwestycje, bardzo kosztowne, ale też zmuszające rolników ze względu na to, że w przypadku, kiedy by nie spełnili tych warunków, to mogliby utracić dopłaty bezpośrednie.
Tak, my w zupełności się zgadzamy z tym, że musimy modernizować swoje gospodarstwa i może musimy ich dostosować do nowych przepisów i tutaj to nie podlega dyskusji. Nikt z rolników nie dyskutuje, że ma swoje gospodarstwo unowocześnić. Natomiast zaczynamy bardzo głośno dyskutować, jeżeli odbiera nam się pieniądze, które nam umożliwiają tą modernizację tych gospodarstw.
Proszę pana, zaczynacie dyskutować. Ta dyskusja była teraz w Łodzi. Jakie były postulaty? Czy mieliście okazję przedstawić je jakiejś osobie, która do was może wyszła? Możecie z wami rozmawiać? Czy zlekceważyli was całkowicie?
Nie, tutaj nasze, może troszeczkę kilka słów odnośnie naszego protestu, więc tak w ostatnich dniach lutego bieżącego roku zorganizowaliśmy się tutaj my jako rolnicy powiatu piotrkowskiego i tam w ciągu dosłownie kilku dni zorganizowaliśmy protest. Protest polegał on na pikiecie pod urzędem wojewódzkim w Łodzi. I wręczeniu petycji na ręce wicewojewody łódzkiego. Petycja była skierowana do premiera naszego rządu i tutaj pozwolę sobie przedstawić Państwu nasze postulaty. Więc tak. Pierwszym postulatem to jest uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej umożliwiające rolnikom, producentom kontynuację produkcji żywca wieprzowego. Następnie kontrola mięsa i przetworów mięsnych sprowadzanych z zagranicy. Rozliczenie winnych za zaniechanie ochrony granic państwa polskiego przed przedostaniem się choroby afrykańskiego pomoru świń. Sprawdzenie przez Urząd Antymonopolowy zmowy cenowej żywca wieprzowego. Żądamy niezależnej oceny poubojowej żywca wieprzowego. Likwidację dzików w strefie buforowej i na terenach zagrożonych. Przygotowanie skupu świń na rezerwy materiałowe z określeniem ceny minimalnej w przypadku wystąpienia na przykład afrykańskiego pomoru świń. Rekompensaty dla rolników za straty spowodowane chorobą afrykańskiego pomoru świń. Te postulaty podpisane przez komitet protestacyjny i przez starostę naszego powiatu złożyliśmy na ręce pana wojewody i on ma przekazać ich premierowi naszego rządu.
Czy pana zdaniem te postulaty są adekwatne do tego, co dzieje się w całym kraju, bo moim zdaniem one się wszystkie w zasadzie są zbliżone z tych protestów, które ostatnio się odbywają. Oczywiście tam dotyczy jeszcze sprawa ziemi i innych rzeczy, ale głównie sprawa tego pomoru afrykańskiego jest jednoznaczna, czyli wszyscy rolnicy twierdzą, że straty, które ponoszą teraz w związku ze spadką ceny, a ten spadek ceny pan mówi w granicach do 2 zł, tak? W tej chwili jest na kilogramie.
Tak, tak.
Więc w przypadku, gdyby pan w tej chwili sprzedawał, no musiał sprzedać na przykład 100 tuczników, jaką stratę pan by poniósł?
Więc jeżeli w tej chwili będę musiał sprzedać 100 tuczników, to mam około 15 tysięcy złotych. A dla przykładu podam, moje gospodarstwo sprzedaje tak od 250 do 300 tuczników, także te straty są bardzo duże, naprawdę bardzo.
W jakim okresie czasu?
W okresie jednego miesiąca.
W okresie jednego miesiąca, czyli pan ma tak zwaną
cykliczną.
Tucz.
Cykliczny, tak? co miesiąc przychodzi prosiak i co miesiąc sprzedajemy tucznika.
Podejrzewam, że tutaj od kolegi, tak?
No tak, tak się złożyło, że nasze gospodarstwo bazuje głównie na prosiaku, bo mamy tak zwany cykl otwarty, czyli nie hodujemy własnego prosiaka, tylko kupujemy go i dalej przeznaczamy do tuczu. Nasze gospodarstwo od już kilkunastu lat bazuje na polskim prosiaku. Staramy się nie kupować prosiaka z zagranicy, tylko kupujemy polskiego prosiaka.
Czy to, co mówił pan doktor i to, co pan obserwuje, jak wygląda dzisiaj sytuacja, jeżeli chodzi o zaopatrzenie naszych prosiaków, no bo z tego, co wiadomo, to brakuje.
To znaczy się sytuacja, jeżeli chodzi o tutaj rynek, jeżeli mówimy o prosiaku, ja uważam, że jest bardzo zła, bo w tej chwili tego polskiego prosiaka jest bardzo mało na rynku i w znacznej mierze jest to prosiak importowany z zachodu Europy.
Panie Andrzeju,
tak?
Pan mówił przed audycją, że głównym problemem pana i rolników, którzy byli na proteście, to są przepisy budowlane i możliwości rozwoju swoich gospodarstw poprzez biurokrację i poprzez wszystkie takie sprawy, które przeszkadzają wam w bardzo szybkim działaniu.
Tak, zgadza się, panie redaktorze. Nie tylko przepisy budowlane, bo przepisy raczej, no wie pan, no różnie tam to się interpretuje. Następuje, wie pan, spory konflikt społeczny o wydanie po prostu tych pozwoleń. Załóżmy takie pozwolenie rolno-środowiskowe, wie pan, żeby uzyskać i tak dalej. No to droga przez mękę, żeby to uzyskać od władz samorządowych. Następuje konflikt ze społecznością. Wie pan, na wsi się mieszka i no, rolnik chce produkować. No wiadomo, żeby produkować, to trzeba rozbudować to zaplecze, załóżmy, budynków, żeby było gdzie te zwierzęta hodować. Następuje wtedy, no tak powiedzmy, ten zwiększony odór z produkcji tego, no i już konflikt społeczny. No i
no niedawny konflikt mieliśmy z norkami, bo też to też sprawa
dokładnie, dokładnie, tylko no to nie jest załóżmy porównywalny ten odór od norek do zapachu, załóżmy, tego prosiaka i tych świń. Można by tu, załóżmy, polemizować, który większy ten sprót. Ale załóżmy rzecz ogólnie biorąc, na wsi mieszkamy, na wsi trzeba produkować. No i gdzie można produkować, jak nie na wsi tylko? Nie?
No tak, co można w takim układzie, pana zdaniem, tutaj zmienić? Co należałoby zmienić? Dlaczego uważaliście, że trzeba o tych sprawach mówić?
To znaczy się zmienić. No zmienić, no wiadomo, no nie da się zmienić tego zapachu, załóżmy, od tych świń.
Można ograniczyć.
Tylko można go w jakiś sposób ograniczyć, stosując różne środki, załóżmy, do pasz, do gnojowicy i tego zapachu po prostu jest no mniej. Odnośnie załóżmy rozlewania tej gnojowicy, żeby te aplikatory stosować i tak dalej. No ale to wie pan, no to jest przyszłość, no.
Rozumiem. Proszę panów, protest, problemy, opłacalność. To tak, w tej chwili mamy sprawy tuczników, które wracają do nas po iluś latach, bo tak ta sinusoida ciągle nam się tu pojawia, jeżeli chodzi o tuczniki. Przecież pamiętacie wielkie manifestacje, wielkie, powiedziałbym, no, manifestacje na drogach, łącznie z wkraczaniem policji, wybiciem koło Kalisza oka jednemu z uczestników, czy tutaj koło Nowego Miasta. Także jest wielki problem. Ale to problem chyba, panie doktorze, dotyczy troszeczkę szerzej całego rolnictwa, bo z tego, co mówił mi kolega z Podlaskiego, to ma problem ze sprzedażą na przykład byków. Jak to dzisiaj się to wszystko rozkłada, że można ewentualnie uderzać tymi przepisami weterynaryjnymi w ludzi, którzy no powiedzmy, no nie są niczym zagrożeni, no bo cóż, czy ta choroba, która tego pomoru afrykańskiego idzie, czy ona również dotyczy bydła, ona również dotyczy drobiu? Nie. Może mieć wpływ?
To bezpośrednio nie ma żadnego związku między tymi gatunkami, natomiast ceny ceny bydła opasowego spadły oczywiście, ale to z powodu wprowadzenia tej metody uboju halal.
Nie, w tej chwili na Podlasiu tak samo nie może sprzedać, nie można eksportować na przykład do Rosji wieprzowiny, jak i nie można eksportować wołowiny, jak i również nie chcą brać kurczaków, bo to jest z terenu zakażonego.
Tak.
I to jest ten problem, który zaczyna dotykać, nie daj Boże, że w waszym terenie gdzieś tam znajdą dzika albo gdzieś przejdzie ta choroba. To wówczas wszystko związane z produkcją rolną zostanie w jakiś sposób potraktowane, że jest zakażone.
Tak, ja bym nie chciał się tutaj powtarzać, bo ja myślę, że na terenie centralnej Polski naszego powiatu i województwa łódzkiego powstają gospodarstwa dość dynamicznie, których produkcja średnio, nie boję się powiedzieć tutaj, że opiera się na poziomie 1500 tucznika na stanie, czyli tam ta pewna rotacja i sprzedaży. I te gospodarstwa to są gospodarstwa nastawione przede wszystkim na zysk. I tu trzeba powiedzieć, jeżeli taki hodowca zostanie z tymi świniami na jakiś ograniczony czas, to te świnie co dzień jakąś wagę przybierają i co on z tym może zrobić, bo gospodarstwa mało, niskotowarowe, które kiedyś, jak to pamiętamy, opierały się, że tam kilka krów, trzy świnie i parę kur i kogutów, to one były w stanie, że tak powiem, tą małą swoją nadprodukcję sprzedawać, ale to były gospodarstwa, które pracowały w większości na potrzeby wyżywienia swojej rodziny i bliskich. Natomiast to są już gospodarstwa wysokotowarowe. I ten problem jest w skali, powiedziałbym, no nawet nie 10%, ale 100% większy.
Czyli nie ma rozwiązania prawnego, które by w takiej sytuacji chronił te gospodarstwa. Nie ma jakiegoś instrumentu, który pozwoliłby tym rolnikom w tym czasie tak zwane, jak to się mówi, miękko lądować, żeby no, te odszkodowania, czy nie wiem, czy jakieś inne udogodnienia dawały mi szansę przeżycia, bo powiedzmy sobie szczerze, że niech teraz do kolegi wejdzie pomór, to ten kolega ma problem bardzo duży.
Ale ja myślę, to nie tyle problem, bo to jest jeszcze inna sprawa, którą się tutaj nie powiedziała.
Gospodarstwo jego niż.
Że jego gospodarstwo, to powiedzmy, że dostanie odszkodowanie. Natomiast co zrobi sąsiad, który mieszka 500 metrów obok, bo to nie wiadomo jakim promieniem. Mówi się o 3 kilometrach, że to będzie teren zapowietrzony i zamknięte będą wszystkie gospodarstwa, załóżmy w jakimś promieniu. To ten bezpośrednio poszkodowany dostanie odszkodowanie, natomiast ci pozostali nie. I ten problem, jeszcze nie powstał, ale on jest ukryty.
Ja mówię, nie wiem, przy chorobie Ołskiego to mieliśmy przecież. Tak wyglądała sytuacja przy chorobie Ołskiego. Mam pytanie, co można zrobić, żeby właśnie w jakiś sposób no, ktoś, czyli państwo powinno no, stworzyć pewne instrumenty do ochrony tej towarowej produkcji, czy raczej może niezależnie na naszej produkcji mamy tego tucznika tyle w Holandii, w Danii.
Ja bym powiedział w inny sposób. To jest dowód na to, jak po prostu nasze kochane władze PO-PSL dbają o dobro ludzi, którzy pracują na ich, że tak powiem, dobry byt. To jest krótka sekwencja, że po prostu oni powinni być przygotowani, że taka sytuacja w najbliższym czasie
powinni
w Polsce się znajdzie.
Bo w Niemczech to były instrumenty. W Niemczech od razu spowodowano, że jest ochrona, więc nie ma czegoś takiego jak właśnie instrument, który powoduje tak zwaną osłonę czy ochronę dla tych gospodarstw, które są w jakimś stopniu zagrożone. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Zapraszam do rozmów, mamy parę minut czasu, możemy na te tematy jeszcze porozmawiać. Panie doktorze, przepraszam, czy tak ten, może jest pan z nami. Jakie pana zdaniem, jeżeli chodzi o kontakty między lekarzem a rolnikiem są ważne, bo przecież to od was też bardzo wiele zależy, jak to wszystko przebiega.
Ja akurat przyjechałem tutaj w towarzystwie swoich dwóch znajomych hodowców, których jakby zaszczepiłem taką współpracą polskiej wymiany, polskiej myśli, polskiej twórczości, czyli jeden produkuje ma stado macior, produkuje warchlaka. Drugi, przejmując to zgodnie z zasadami dobrej praktyki, że robimy to w pomieszczeniach pełnych pustych, przecinamy łańcuch zakażeń, jest zachowana odległość około 9 kilometrów. To bardzo ładnie, takie są amerykańskie systemy ISO-IN, znane dla niektórych hodowców i lekarzy, którzy wiedzą, że to jakby sprzyja wydajności i poprawie warunków środowiskowych.
Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Wolną Chrystę.
Zawsze i wszędzie.
Wacław Stodlaskiego.
Witamy pana Wacława.
Były przewodniczący Radio RI Solidarność. Tak mnie to zainteresowało, że u nas na Podlasiu taka klęska. Ale, proszę pana, jestem zaciekawiony i słucham to, że te sztuki nadają się do spożycia. Ale kupywa, rolnik musi sprzedać za psi grosz. Nie patrząc na to, że ten rolnik pobrał wysoki kredyt na swoją produkcję, na swoją budowę i na co ma rolnik czekać? Na co rolnik ma czekać? Na konfiskatę gospodarstwa, bo czym on spłaci tego zadłużenie? Halo.
Dziękujemy panu bardzo. Bardzo dziękujemy za ten głos. Proszę pana, no właśnie dlatego jest ta audycja, że pytamy się pana ministra, czym ten rolnik ma spłacać swoje zobowiązania, swoje kredyty i jak długo ma czekać na te wyrównania. Podobno pan minister obiecuje, że w strefie buforowej będą pokryte straty. Już porozumiał się z Komisją Europejską w tej sprawie. 50% podobno ma dać Unia Europejska, 50% ma dać rząd polski, ale to są na razie propozycje, a nie wiadomo jak Ministerstwo Finansów, jak przepisy, które jak zwykle u nas kuleją, kuleją, kuleją i kuleją. Także dziękuję panu za telefon. Może pan by chciał coś powiedzieć koledze rolnikowi?
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tak jak pan powiedział, my rolnicy się pytamy naszych władz, za co mamy płacić te kredyty, z czego mamy płacić te kredyty, bo nie mamy tych pieniędzy i protesty, które są w całym kraju w tej chwili, to są ich główny cel, to jest, żeby zmusić nasze władze do energicznych działań. Bo jeżeli pomoc zostanie uruchomiona za miesiąc, to już nie będzie komu pomagać.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, na zachodzie, we Francji, w Niemczech, cena woły nie spadła za tuczniki, tylko w Polsce.
A z kim rozmawiamy?
Stanisław z Pileckiego.
Witamy panią.
We Francji opracują on nas, ludzie tam we Francji. W Niemczech w ogóle cena za tuczniki nie spadła. To jest sprawa polityczna. Putin sobie nie pozwoli, żeby tam jemu ktoś podskakiwał. I on zabroni wszystko. Nie, z Unii już bierze tuczniki, z Polski nie i nie będzie brał.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Ja myślę, że poważna sytuacja jest, panowie, prawda?
Może ja bym tutaj się wtrącił, bo poruszył pan bardzo dobry temat, że po prostu tworząc Unię i Polska wchodząc do Unii, obiecywano nam, że będziemy mówić jednym głosem, wszystkie głosy będą się równo liczyły, dobro wszystkich mieszkańców Unii będzie równo traktowane. Natomiast w tej chwili wychodzi na to, o czym niektórzy uprzedzali, że niestety podział był i będzie i wychodzi na to, że my nawet nie jesteśmy drugą, ale trzecią ligą. I problem jest taki, że jeżeli nadal utrzyma się taka sytuacja, że od nas nie będzie można nic sprzedać, nic wywieźć, moja propozycja jest taka, żebyśmy my teraz zorganizowali się jako wspólnie naród polski, żeby i z zagranicy zachodniej do nas nie wpływało nic więcej, co my nie wywieziemy. Ja wiem, że to jest banalne może, czy trywialne, ale no niestety musimy się sami w taki sposób organizować, przed naszą kochaną władzą, bo władza nam tutaj niestety, ale nie pomaga.
A może doprowadzić do tego, że wreszcie zaczną zakłady przetwórcze przerabiać polskie mięso, a nie
zachodnie? I o to chodzi, że polskie rolnictwo, uważam, najwyższy czas, żeby zaczęło współpracować w sposób, że tak powiem, bardzo partnerski, może nie zawsze zorganizowany i zalegalizowany, ale w sposób patriotyczny. Czyli co to znaczy? Brać, że tak powiem, odpowiedzialność i pomagać jeden drugiemu. Czyli kupować polskie produkty i popierać polską myśl.
Unia konsumencko-producencka. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo.
Stanisław z okolic Włocławka.
Witamy pana. Witamy pana Stanisława z okolic Włocławka. Prosimy bardzo.
No słyszę takie niezadowolenie rolników stale. To na Szczecinie rolnicy protestują, to teraz o te świnie. Ja to uważam, że to nie zaszkodziła ten pomór afrykańskich świni, tylko naszych ministrów, posłów dzikich. Nie, to nie dzikie świnie, tylko nasze dzikie ministrowie.
No nie, pan, ja bym nie obrażał ludzi, bo poważna jest sytuacja, proszę pana, naprawdę poważna jest sytuacja ludzi, którzy bardzo dużo pieniędzy zaangażowali, by stworzyć swoje gospodarstwa towarowe i nagle się okazuje, że tracą, tak jak tu przed chwilą powiedział pan, gdybym musiał sprzedać, to około 15-20 tysięcy traci na jednej sprzedaży. To są duże pieniądze, proszę pana. I dlatego nie dawałbym tutaj upustu jakimś takim żartobliwym pomysłom, tylko zastanowić się trzeba, co można zrobić, żebyśmy się, skoro zarówno tutaj, jak i na południu Polski, bo we wtorek czy w środę w Krakowie jest kolejny protest, w niedzielę w Poznaniu jest konferencja poświęcona również tym sprawom. Co można zrobić, żebyśmy mówili jednym głosem, bo to jest chyba ten problem, który dzisiaj przed nami staje, panowie. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Waldemar z parafii Sochaczew Trojanów.
Witamy.
Panie redaktorze, szanowni państwo, wydaje mi się, że żeby powiedzieć jednym głosem, to byłaby taka, powiedzmy, broń w białych rękawiczkach. A więc wchodząc do Unii, zostaliśmy zalani produktami przede wszystkim z Zachodu, co eliminuje naszych producentów i tak dalej. Więc gdyby każdy, albo w większości Polacy, nie kierowali swoich kroków do supermarketów po zachodnie produkty, po zachodnie mięsa, które często, nawet bardzo często odbiegają od właściwych standardów, od właściwego smaku, a skierowali swoje kroki do polskich sklepów, byłby to ruch taki i patriotyczny, i budujący nasz krajowy przemysł, przetwórstwo i tak dalej. Można by tu wiele mówić na temat tego pomoru, czy to pomór dzików, czy to może jakiś dziwny pomór polskiego rządu jest, który najpierw ptasia grypa, później jakieś pryszczyce, choroby szalonych krów, dzisiaj pomór afrykański i każda z tych okrzyczanych chorób, czy tam ognisk zaraźliwych, nie buduje niczego, co by ratowało polskie rolnictwo, a buduje wszystko, co niszczy polskie rolnictwo, tym samym siłę naszego narodu i tak dalej. A więc musimy się zjednoczyć i tak jak jednoczyć się powinniśmy na protestach, tak powinniśmy się zastanowić, czy to patriotyczne pomijać polskie sklepy, a wchodzić do sklepów zagranicznych, wielkotowarowych. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Życząc państwu...
Panie Stanisławie, dziękuję bardzo.
Waldemar, Waldemar jestem. Waldemar.
Panie Waldemarze, dziękuję bardzo za ten głos. Mam tylko jedno pytanie do pana. Co ma zrobić emeryt, któremu po odliczeniu wszystkich zobowiązań za mieszkanie, za inne sprawy i za lekarstwo zostaje 200 zł na miesiąc? Gdzie on pójdzie kupić? I co on pójdzie kupić? Co ma zrobić rodzina wielodzietna, która ma na utrzymanie po 50-60 zł miesięcznie na jedną osobę? Także problemy są, powiedziałbym, trochę szersze i trochę dalsze. Oczywiście możemy mówić tutaj o tej Unii konsumencko-producenckiej, o której ja mówię już od dawna, i o tym, żeby właśnie blokować wielkie, ale też również musimy patrzeć, jak doprowadzić do tego, żeby nasze społeczeństwo było na tyle silne i materialnie niezależne, żeby mogło właśnie zaopatrywać się u polskich rolników, a polscy rolnicy, aby mogli kupować polskie produkty, a nie na przykład ciągniki holenderskie, prawda?
Zgadza się.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tutaj się chciałam odnieść do
imię pani.
Halo?
Tak, z kim rozmawiamy?
Ja jestem z województwa łódzkiego. Chciałam się odnieść do słów pana doktora, gdyż te świnie nie szkodzą w spożywaniu przez człowieka. To dlaczego zakłady mięsne tak drastycznie zjechały z cen?
Dzięki. Już, proszę bardzo.
Ja bym porównał tą sprawę, to znaczy ja nie mogę tutaj odpowiadać za to, w jakiej cenie rolnik, czy zakład, przepraszam, mięsny zapłaci za te tuczniki. Wie pani, to jest sprawa czystej ekonomii, nazwałbym to nawet spekulacji. Państwo dobrze wiecie, bo w województwie łódzkim było wykrytych równie dużo ognisk choroby aujeszkiego. I proszę państwa, z pełną odpowiedzialnością powiem w ten sposób, że ja na swoim terenie, pobierając pierwszy raz krew, do tych hodowców pojechałem na samym końcu. Z dwóch powodów. Żeby ograniczyć roznoszenie tej choroby, a po drugie, żeby uszanować ich wartość. Bo pierwsze wykryte ogniska, a doskonale o tym wiem, ci hodowcy dostali połowę wartości i też to mięso nadawało się, tak jak przy tym pomorze, do konsumpcji, proszę panią. Czyli to też nie świadczyło o tym, że to jest mięso o mniejszej przydatności, mniejszej wartości. To są zwykłe spekulacje rynkowe. Proszę państwa, wy wiedzcie o jednym. Wy jako hodowcy, to jest moje zdanie, prywatnego lekarza, który pracuje 20 lat w terenie, a ze 12 lat zajmuje się wyłącznie opieką stadami świńskimi. Moje zdanie to jest takie, ja znam troszeczkę rynki zachodnie i wydaje mi się, że dzisiejszy moment to jest dowód na to, że wy musicie wziąć sprawę w swoje ręce, nie chciałbym powtarzać, ale to jest wasza rola, żeby zakłady mięsne nie żyły z was, tylko zakłady mięsne mają współpracować z wami. I jeżeli nie dojdzie, że tak powiem, do przełamania, czy nie do złamania tych układów, to nadal będzie to pokutowało i co jakiś czas będzie się tak odzywało. Czy pani spotkała się z tym, że mleko, które było drugiej czy trzeciej kategorii, było, że tak powiem, w inny sposób przerabiane, w inny sposób tankowane, transportowane?
Nie, proszę pana, inaczej, panie doktorze. Czy mleko od producenta, od człowieka, który ma krowy mleczne, 30 na przykład krów, a drugi ma 100 krów, mają dwie różne ceny. I takie same mleko mają. O tych samych warunkach, jakościach i tak dalej. No także to jest tak zwane po prostu prawo, dzikie prawo producenta, który może robić co chce i jak chce, dopóki rolnicy razem nie będą mieli, nie będą w tym w jakiś sposób stopniu uczestniczyli. I to jest ten problem. Problem to, co ja nazwałem, że w tych postulatach, które w tej chwili się pokazują w ramach tych protestów, brakuje jeszcze jednego postulatu. Rodzimego przetwórstwa, w którym rolnicy mają swoje udziały, w którym oni decydują o tym, jak jest to przetwarzane. Tego postulatu brakuje. Dopóki tego nie będzie, panie doktorze, dopóki tego nie będzie, panowie, tak długo producenci będą te wahania cenowe robili tak, jak będą chcieli i tak, jak będzie im to pasowało, bo to jest jedyna okazja na to, żeby zbić ogromny kapitał w tej chwili przez te wszystkie wielkie koncerny. Proszę państwa, z uwagi na to, że czas audycji już powoli kończymy, proszę tak na podsumowanie parę słów i kogo pozdrawiamy. Zaczynamy tutaj od pana, bardzo proszę.
To znaczy się podsumując tą naszą dyskusję, czy w ogóle jest sens mówić o tym, załóżmy, że decyzja naszych urzędników powinna się wiązać z odpowiedzialnością tych decyzji podejmowanych i żeby to ktokolwiek za tą decyzję odpowiadał.
Żebyś mógł rozliczyć.
Takie ja bym miał pobożne życzenie. Pozdrawiam moją schorowaną żonę po zabiegu, po
jak
prostu.
Jak ma na imię?
Stanisławę. Wnuków i całą rodzinę.
O, ile tych wnuków?
Troje.
No, to jestem lepszy. Bardzo prosimy, to mówił pan Andrzej Tarnowski, pan Janusz Terka, bardzo proszę.
Więc ja chciałbym nawiązać do tematu, który poruszył tutaj pan redaktor, że rolnicy muszą sami stworzyć tutaj tak silne organizacje, które będą w ich sprawach mogły lobbować na wysokich szczeblach rządowych, żeby nasz głos był słyszany i przede wszystkim dobrze odbierany. Przede wszystkim my musimy tutaj się zjednoczyć i nie mówię tu tylko o naszej branży, tylko mówię o całym rolnictwie, bo w tej chwili występuje problem, bardzo duży problem tutaj u nas hodowców trzody chlewnej, a za chwilę będzie problem w innej dziedzinie naszego rolnictwa i my rolnicy powinniśmy wspólnie próbować to.
Kogo pozdrawiamy?
Pozdrawiam oczywiście swoją rodzinę, moją żonę Renatę i moją czwórkę dzieci, która w tej chwili jest w domu.
Tylko pozdrawiamy już.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich sympatyków i słuchaczy Radia Maryja, parafię Gorzkowice i całą rodzinę, bliższą i dalszą.
A ja pozdrawiam wszystkich Kazimierzy, którzy mieli imieniny. Oczywiście księdza biskupa Kazimierza Górnego, z którym kiedyś współpracowałem. I mojego szwagra, pana Kazimierza Gizę, który jest fanem Radia Maryja. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.